Wydawnictwo Literackie oraz Audioteka.pl przedstawiają Olga Tokarczuk. Opowiadania bizarne. Czytają Kamila Kubot-Szuchart, Wiktor Zborowski, Mariusz Bonaszewski, Kamila Barkochańska, Olga Tokarczuk, Maciej Kowalik, Robert Jarociński, Danuta Stenka, Magdalena Cielecka, Filip Kosior.
Pasażer. Pewien człowiek, który siedział obok mnie podczas długiego nocnego lotu przez ocean, opowiedział mi o lękach, które miewał nocą jako dziecko. Zwidywał mu się wciąż ten sam koszmar, a on krzyczał i w panice przywoływał rodziców. Działo się to w długie wieczory. Cichy, źle oświetlony czas bez telewizyjnych ekranów. Słychać było co najwyżej szmer radia albo szelest ojcowskiej gazety, sprzyjał uprawie dziwnych myśli. Ten człowiek pamiętał, że już od podwieczorku zaczynał się bać, mimo uspokajających słów rodziców. Miał wtedy 3, może 4 lata. Mieszkał w ciemnym domu na peryferiach miasteczka. Jego ojciec był dyrektorem szkoły. Zasadniczym, a nawet kostycznym. Matka zaś pracowała w aptece, otoczona wiecznie chmurą zapachu lekarstw. Miał też starszą siostrę, lecz ona w odróżnieniu od rodziców nie próbowała mu pomóc. Wręcz przeciwnie. Z niezrozumiałą dla niego nieukrywaną radością przypominała mu już od południa, że noc jest tuż, tuż. I gdy nie było w pobliżu dorosłych, karmiła go opowieściami o wampirach, trupach powstających z grobów i wszelkiego rodzaju piekielnych istotach. Ale co było dziwne, jej opowieści wcale nie budziły u niego strachu. Nie umiał się bać tych wszystkich rzeczy powszechnie uznawanych za straszne. One wcale go nie przerażały. Jakby miejsce na lęk było w nim już zajęte, a wszystkie możliwości odczuwania go zostały wyczerpane. Słuchał jej podnieconego głosu, gdy dramatycznym szeptem próbowała go nastraszyć. Słuchał go bez emocji, wiedząc, że jej opowieści są niczym istotnym przy tamtej postaci, którą widywał co noc, gdy leżał w łóżku. Jako dorosły mógłby więc być swojej siostrze wdzięczny. Zaszczepiła mu bowiem tymi opowieściami jakąś odporność na wszystkie pospolite strachy świata, także w pewnym sensie wyrósł na człowieka nieulękłego. Przyczyna lęku była niewypowiadalna. Nie umiał znaleźć na nią słów. Kiedy rodzice wpadali do jego pokoju, pytając, co się dzieje, co mu się śniło, mówił tylko on, albo ktoś, albo ten. Ojciec zapalał światło i ufny w przemożną siłę dowodu empirycznego wskazywał kąt za szafą czy miejsce obok drzwi, powtarzając: widzisz, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Matka działała inaczej. Przytulała go do siebie, spowijała go swoją antyseptyczną wonią apteki i szeptała: jestem z tobą, nic złego stać ci się nie może. Lecz on był za młody, żeby przerażało go zło. W gruncie rzeczy nic jeszcze o złu ani dobru nie wiedział. Był też za młody, żeby bać się o swoje życie. Są zresztą przecież gorsze rzeczy niż śmierć, niż wyssanie krwi przez wampira, niż rozszarpanie przez wilkołaki. Dzieci to wiedzą najlepiej. Samą śmierć da się jeszcze przeżyć. Najgorsze bywa to, co powtarzalne. Rytmiczne, niezmienne, przewidywalne, nieuchronne i bezwładne. To, na co się nie ma wpływu, a co chwyta w swoje kleszcze i targa ze sobą do przodu. Widział więc w swoim pokoju, gdzieś między szafą a oknem, ciemną postać człowieka. Stał tam i nie ruszał się. W mrocznej plamie, która musiała być twarzą, żarzył się mały czerwony punkt. Koniec papierosa. Owa twarz wyłaniała się od czasu do czasu z mroku, gdy papieros rozjarzał się mocniej. Blade, zmęczone oczy patrzyły na dziecko intensywnie, z jakąś pretensją. Gęstwina siwiejącego zarostu, twarz pobrużdżona, wąskie wargi stworzone do zaciągania się dymem. Stał tak bez ruchu, gdy pobladłe ze strachu dziecko odprawiało swoje pośpieszne, ochronne rytuały. Chowało głowę pod kołdrę, zaciskało dłonie na metalowych poręczach łóżka i recytowało bezgłośnie modlitwę do anioła stróża, której nauczyła go babcia. Ale to nie pomagało. Modlitwa zamieniała się w krzyk i na pomoc przybiegali rodzice. Trwało to jakiś czas. Wystarczająco długi, żeby zasiać w dziecku brak zaufania do nocy. Ale ponieważ po nocy zawsze przychodził dzień i wspaniałomyślnie rozgrzeszał każdy twór ciemności, dziecko rosło i zapomniało. Dzień stawał się coraz potężniejszy, niósł z sobą coraz więcej niespodzianek. Rodzice odetchnęli z ulgą i wkrótce zapomnieli o dziecięcych lękach syna. Starzeli się spokojnie, wietrząc każdej wiosny wszystkie pokoje. Ów człowiek zaś z dziecka zamieniał się w mężczyznę, nabierając przekonania, że wszystko, co dziecięce, nie jest warte większej uwagi. Z jego pamięci zresztą poranki i południa wymazywały zmierzchy i noce. Dopiero ostatnio, tak mi opowiadał, po tym jak nie wiadomo kiedy łagodnie przekroczył 60, gdy któregoś wieczora wrócił zmęczony do domu, odkrył całą prawdę. Przed pójściem spać zapragnął zapalić papierosa. Stanął więc przy oknie, które ciemność na zewnątrz zamieniła w krótkowzroczne lustro. Błysk zapałki przedziurawił na chwilę ciemność, a potem żar papierosa oświetlił na moment czyjąś twarz. Wyłaniała się z mroku wciąż ta sama postać. Blade wysokie czoło, ciemne plamy oczu, kreska ust i siwiejąca broda. Rozpoznał go natychmiast. Nie zmienił się od tamtego czasu. Zadziałał nawyk. Już nabrał powietrza, by krzyknąć, ale przecież nie miał kogo przywołać. Jego rodzice dawno umarli. Był sam, a dziecięce rytuały także straciły swoją moc. Od dawna nie wierzył w anioła stróża. Lecz gdy w tej jednej chwili zrozumiał, kogo bał się kiedyś tak bardzo, przyniosło mu to prawdziwą ulgę. Rodzice mieli poniekąd rację. Świat na zewnątrz jest bezpieczny. Człowiek, którego widzisz, nie dlatego istnieje, że go widzisz, ale dlatego, że to on na ciebie patrzy. Powiedział jeszcze na zakończenie tej dziwnej historii, a potem zapadliśmy w sen, ukołysani basowym mruczeniem silników.
Zielone dzieci, czyli opis dziwnych zdarzeń na Wołyniu, sporządzony przez medyka Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza, Williama Davisona. Zdarzyło się to wiosną i latem 1656 roku, kiedy to już kolejny rok bawiłem w Polsce. Zjawiłem się tu przed paroma laty na zaproszenie Marii Ludwiki Gonzagi, małżonki królewskiej, Jana Kazimierza, króla polskiego, żeby objąć stanowisko królewskiego medyka i zarządcy ogrodów królewskich. Zaproszeniu temu nie mogłem odmówić z racji dostojeństwa zwracających się do mnie osób, a także z pewnych względów prywatnych, o których jednak tutaj mówić nie ma potrzeby. Gdy jechałem do Polski, czułem się nieswojo. Nie znałem bowiem tego tak bardzo odległego od znanego mi świata kraju i miałem siebie za jakiegoś ekscentryka, kogoś, kto wychodzi poza centrum, w którym wiadomo, czego się spodziewać. Bałem się obcych zwyczajów, gwałtowności ludów wschodnich i północnych, lecz nade wszystko tutejszej nieprzewidywalnej aury, chłodu i wilgoci. Miałem przecież w pamięci los mego przyjaciela René Descartes'a, który kilka lat wcześniej zaproszony przez szwedzką królową udał się na jej chłodne północne pałace w dalekim Sztokholmie i tam, przeziębiwszy się, zmarł w kwiecie wieku i w pełni władz umysłowych. Jakaż to strata dla wszelkich nauk. Obawiając się podobnego losu, przywiozłem z Francji kilka najlepszych futer, lecz już pierwszej zimy okazały się one zbyt lekkie i delikatne jak na tutejszą pogodę. Król, z którym to szybko szczerze się zaprzyjaźniłem, podarował mi futro wilcze do samych kostek. Nie rozstawałem się z tym futrem od października do kwietnia. Także podczas opisywanej tu wyprawy, a był to już marzec, miałem je na sobie. Wiedz, czytelniku, że zimy w Polsce, jak w ogóle na północy, bywają srogie. Wystaw sobie, że do Szwecji podróżuje się po skutym lodem Mare Balticum, a na wielu zamarzniętych stawach i rzeczkach urządza się karnawałowe jarmarki. I jako że ta pora roku trwa tutaj długo, a rośliny chowają się wtedy pod śniegiem, botanikowi, prawdę mówiąc, pozostaje niewiele czasu na badania. Chcąc, nie chcąc, zajmowałem się więc ludźmi. Nazywam się William Davison. Jestem Szkotem i pochodzę z Aberdeen, lecz wiele lat przebywałem we Francji, gdzie karierę moją uwieńczyło stanowisko królewskiego botanika i gdzie opublikowałem swoje dzieła. Prawie nikt ich w Polsce nie znał, lecz ceniono mnie, jako że tu ceni się przybyszów z Francji bezkrytycznie. Co mnie skłoniło, żeby pójść w ślady Descartes'a i udać się na kraniec Europy? Trudno byłoby na takie pytanie odpowiedzieć krótko i rzeczowo, lecz ponieważ ta historia nie mnie dotyczy i jestem w niej tylko świadkiem, pozostawię je bez odpowiedzi, ufając, że każdego czytelnika bardziej pociągnie sama opowieść niż błaha postać tego, kto ją opowiada. Moja służba przy królu polskim zbiegła się w czasie z najgorszymi wydarzeniami. Wyglądało na to, że przeciwko polskiemu królestwu zmówiły się wszelkie złe moce. Kraj targany był wojną, pustoszony przez szwedzkie wojska, na wschodzie zaś nękany atakami moskiewskimi. Na Rusi już wcześniej powstali niezadowoleni chłopi. Król tego nieszczęsnego państwa, niczym za sprawą tajemnych odpowiedniości, dręczony był licznymi chorobami, jak jego kraj najazdami. Ataki melancholii leczył często winem i bliską obecnością płci niewieściej. Jego sprzeczna w sobie natura kazała mu ciągle być w podróży, choć nieustannie powtarzał, że nienawidzi ruchu i tęskni do Warszawy, gdzie czekała na niego ukochana żona Maria Ludwika. Orszak nasz posuwał się z północy, gdzie jego królewska mość wizytował stan kraju i próbował zawiązać koalicję z możnowładcami. Już się tam pojawiły siły moskiewskie i jęły swoje zakusy na Rzeczpospolitą uskuteczniać, a wziąwszy pod uwagę Szwedów, którzy panoszyli się na zachodzie, zdawało się, że wszystkie ciemne siły zmówiły się i polską ziemię wybrały dla siebie na okrutne teatrum wojny. Dla mnie była to pierwsza wyprawa w ten peryferyjny, dziki kraj, a zacząłem był jej żałować już kiedyśmy opuścili przedmieścia Warszawy. Kierowała mną wszakże ciekawość filozofa i botanika, a także, co tu kryć, dobre apanaże. Gdyby nie to, wolałbym zostać w domu i poświęcać czas spokojnym badaniom. Nawet w tak trudnych warunkach oddawałem się jednak nauce. Od kiedy bowiem przybyłem do tego kraju, zainteresował mnie pewien miejscowy fenomen znany wprawdzie na świecie, lecz tutaj nadzwyczaj rozpowszechniony, tak iż wystarczyło przejść biedniejszymi ulicami Warszawy, aby go dostrzec na głowach ludu. Plika Polonika. Kołtun, jak go tu zwą. Dziwny twór ze skręconych, zbitych włosów w różnych postaciach, a to postronków, a to kłębu włosianego, czy jakby warkocza podobnego do bobrzego ogona. Uważano, że ów kołtun jest pełen dobrych i złych mocy, tak iż jego właściciele woleli podobno umrzeć, niż się go pozbyć. Przywykły do szkicowania, miałem już wiele rysunków i opisów tego zjawiska i zamierzałem po powrocie do Francji opublikować na ten temat dziełko. Owa przypadłość znana jest pod wieloma nazwami w całej Europie. We Francji bywa może najrzadsza. Ludzie tam bowiem przywiązują wielką wagę do swojego wyglądu i trefią nieustannie włosy. W Niemczech plika Polonika występuje jako Marenlocke albo Alpcopf czy Drutencopf. Wiem, że w Danii mówi się o nim Marenlock, w Walii i Anglii zaś Elvish Knot. Kiedym jednego razu jechał przez Dolną Saksonię, słyszałem, że nazywali takie włosy Selkenstirt. W Szkocji uważa się, że jest to starożytna fryzura dawnych pogan żyjących w Europie, częsta u plemion druickich. Czytałem także, że za początek plika Polonika w Europie uważa się najazd Tatarów na Polskę pod rządami Leszka Czarnego. Istniały też przypuszczenia, że moda ta przywędrowała aż z Indii. Spotkałem się nawet z ideą, iż to Hebrajczycy pierwsi wprowadzili zwyczaj splątywania włosów w swilcowane strąki. Nazer, mówiło się o świętym mężu, który ślubował nie obcinać nigdy włosów dla chwały Bożej. Taka liczba sprzecznych teorii i biały śnieżny bezkres sprawiły, że najpierw pogrążony w umysłowym otępieniu, popadłem w końcu w twórcze podniecenie i badałem plika Polonika w każdej wsi, którą mijaliśmy. W pracach moich pomagał mi młody Ryczy Wolski, zdolny wielce chłopak, który nie tylko był mi butlerem i tłumaczem, lecz również pomagał prowadzić badania, a także, nie będę tego krył, wspierał mnie duchowo w tym obcym otoczeniu. Podróżowaliśmy konno. Marcowa pogoda przypominała a to zimową jeszcze, a to tę sprzed nówka wiosny. Było to na drogach naprzemiennie zamarzało i rozmarzało, zamieniając się w straszną breję prawdziwe bagno i powozy nasze z bagażami co rusz wpadały w nie całymi kołami. Przenikliwe zimno zamieniało nasze postaci w coś podobnego tobołom futrzanym. W tej dzikiej krainie, bagnistej, porosłej lasami, osady ludzkie bywają zwykle daleko od siebie położone, tak iż na nocleg musieliśmy rozkładać się bez marudzenia w byle jakich zatęchłych dworkach. Raz nawet nocowaliśmy w karczmie, jako że spadł śnieg i spowolnił naszą jazdę. Jego wysokość występował wtedy incognito, udając zwykłego szlachcica. Na postojach aplikowałem jego królewskiej mości lekarstwa, a wiozłem ze sobą całą aptekę i bywało, że puszczałem krew na pośpiesznie skleconym łożu. Tam zaś, gdzie się dało, urządzałem królewskiemu ciału solne kąpiele. Ze wszystkich chorób królewskich najbardziej szkodliwa wydawała mi się ta dworska, którą podobno jego wysokość przywiózł z Włoch czy Francji. Choć dolegliwości widocznych nie dawała i łatwo ją było ukryć, przynajmniej na początku, to następstwa jej bywały bardzo niebezpieczne i zdradliwe. Dowodzono bowiem, że mogła rzucić się na głowę i zmysły człowiekowi pomieszać. Dlatego, gdy tylko przybyłem na dwór jego wysokości, nalegałem na kurację merkurialną, 3 niedziele trwającą. Ale jego wysokość nigdy czasu nie mógł znaleźć, żeby w spokoju rtęci zażywać. W podróży zaś kuracja taka mało była skuteczna. Z innych królewskich chorób martwiła mnie podagra, choć jej łatwo było zapobiegać, jako że brała się z nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Z nią wystarczyło postem walczyć, lecz w podróży pościć było trudno. Tak więc niewiele robiłem dla jego królewskiej mości. Król podążał do Lwowa. Po drodze zaś spotykał się z wielmożami miejscowymi, zabiegając o wsparcie i napominając, że są jego poddanymi. Wierność bowiem tej szlachty wielce była wątpliwa, jako że zawsze baczyła ona na własną korzyść, a nie na dobro Rzeczypospolitej. Przyjmowano nas niby godnie, goszczono wystawnie i z wielkim przepychem, ale czasem czułem, że co niektórzy mają tu króla za petenta. A bo i co to za królestwo, gdzie władcę obiera się za pomocą głosowania? Widział to kto? Wojna to jest fenomen straszliwy, piekielny. Nawet jeżeli siedzib ludzkich nie dotykają same walki, to ona i tak rozchodzi się wszędzie pod najlichszą strzechę głodem, chorobą, strachem powszechnym. Serca twardnieją, obojętnieją. Zmienia się całe ludzkie myślenie. Każdy dba tylko o siebie i baczy, jak tu samemu przetrwać. Nie jeden robi się przy tym okrutny i nieczuły na cudze cierpienie. Ileż przez tę drogę z północy do Lwowa naoglądałem się zła, wyrządzonego przez ludzi. Ile przemocy, gwałtu, mordu, niebywałego barbarzyństwa. Całe wsie popalone, pola zryte, zamienione w ugory, wyrastające wszędzie szubienice, jakby temu tylko służyć miała sztuka ciesielska, budowaniu narzędzi mordu i zbrodni. Ciała ludzkie niepochowane, rozszarpane przez wilki i lisy. Ogień tylko i miecz mają tu zatrudnienie. Wszystko to chciałbym zapomnieć. Ale i teraz, gdym już powrócił do ojczyzny i piszę te słowa, wciąż stają mi te obrazy przed oczami i pozbyć się ich nie mogę. Wieści do nas coraz gorsze dochodziły, a lutowa klęska regimentarza Czarnieckiego w bitwie ze Szwedami pod Gołębiem tak się na królewskim zdrowiu odbiła, że ostatecznie musieliśmy stanąć na 2 dni, by król wód egierskich mógł w spokoju zażyć i dekokt pić, aby siły nerwowe odzyskać. I było tak, jakby na królewskim ciele odbijała się cała choroba Rzeczypospolitej. Jakby łączyła je tajemnicza powinowatość. Po onej bitwie przegranej, zanim nawet jeszcze listy dotarły, dostał bowiem król ataku podagry z gorączką i bólem tak straszliwym, żeśmy go ledwie opanować mogli. Gdzieś 2 dni drogi przed Łódzkiem, gdy mijaliśmy spalony lat temu parę przez Tatarów Lubieszów i gdyśmy przez gęste, wilgotne lasy przejeżdżali, zdałem sobie sprawę, iż nie ma potworniejszej krainy na ziemi i jąłem żałować, żem się na tę wyprawę zgodził. Miałem oto bowiem głębokie przeświadczenie, że do domu nie wrócę i że wobec tych mokradeł wszechobecnych, wobec lasu wilgotnego, niskiego nieba, kałuż pokrytych cienkim lodem, które przypominały rany jakiegoś leżącego na ziemi olbrzyma, wszyscy, biednie czy bogacie i przystrojeni, królowie, panowie, żołnierze czy chłopi, wszyscy jesteśmy niczym. Widzieliśmy strawione ogniem mury kościoła, gdzie tatarska dzicz zamknęła mieszkańców wsi i spaliła żywcem. Lasy szubienic i czarne pogorzeliska ze zwęglonymi zwłokami ludzi i zwierząt. Wtedy dopiero dobrze zrozumiałem zamysł królewski, by się do Lwowa udać i w ten czas straszny, kiedy zewnętrzne siły Rzeczpospolitą rozrywają, oddać kraj pod opiekę najmocniej tutaj czczonej i wysławianej Maryi, Matce Chrystusowej, błagając ją w ten sposób o wstawiennictwo u Boga. Z początku dziwna mi się zdawała ta atencja dla Matki Boskiej. Często miałem wrażenie, iż oni tu czczą jakąś boginię pogańską i, oby nie zostało to mi poczytane za bluźnierstwo, sam Bóg i Syn Jego w orszaku Maryi pokornie niosą za nią wstęgi. Tutaj każda kapliczka Maryi jest poświęcona. Toteż do jej wizerunków przywykłem tak dalece, że i ja sam do niej jąłem wznosić modlitwy podłymi wieczorami, kiedyśmy zziębnięci i głodni rozkładali się na nocleg, mniemając w skrytości serca, że ona jest tutaj kraju tego władczynią, podczas gdy u nas Jezus Chrystus króluje. Nic innego nie pozostało, jak tylko oddać się całkowicie sile wyższej. Tego dnia, gdy król dostał ataku podagry, zatrzymaliśmy się w posiadłości pana Hajdamowicza, podkomorzego łódzkiego. Był to dwór drewniany, na suchym cyplu wśród bagien pobudowany, otoczony chałupami drwali nielicznych chłopów i służby. Jego wysokość nie wieczerzał. Zaraz poszedł się położyć, ale spać nie mógł, dlatego musiałem sen nań sprowadzić moimi miksturami. Ranek był na tyle pogodny, że niedługo po świtaniu kilku zbrojnych z orszaku królewskiego, żeby skrócić czas czekania przed wyruszeniem w dalszą drogę, puściło się w gąszcz, jakoby za zwierzyną, i z oczu nam zniknęli. Spodziewaliśmy się sarny delikatnej albo bażantów, a tu nasi myśliwi przywieźli zdobycz niezwykłą. Taką, że bez wyjątku oniemieliśmy. Łącznie z zaspanym królem, który natychmiast otrzeźwiał. Było to dwoje dzieci. Drobnych i chudych, ubranych marnie, a nawet gorzej niż marnie, bo w jakieś grubotkane płótno podarte i umazane błotem. Włosy miały posklejane w postronki, które mnie żywo zajęły, jako że to był doskonały przykład plika polonika. Dzieci związano niczym sarny i przytroczono do siodeł. Bałem się, czy ich tym sposobem nie poturbowano i cienkich kosteczek im nie połamano. Zbrojni tłumaczyli, że nie mogli inaczej, bo gryzły i kopały. Gdy jego wysokość kończył śniadać, a potem miał jeszcze ziół zażywać, co dawało nadzieję na poprawę jego humoru, wyszedłem do owych dzieci i kazawszy wprzód obmyć im twarze, przyjrzałem się im z bliska, bacząc jednak, by mnie nie ugryzły. Gdyby po wzroście oceniać, powiedziałbym, że miały jakieś 4 i 6 lat. Jednak czyniąc to według ich zębów, uznałem, że są starsze, choć drobno wyglądają. Dziewczynka była większa i silniejsza, chłopiec zaś marniutki, zabiedzony, ale rześki i ruchliwy. Lecz to, co mnie w nich zajęło najbardziej, to ich skóra. Miała dziwny, niewidziany przeze mnie nigdzie odcień. Ni to młodego groszku, ni to włoskiej oliwki. Włosy zaś, które w skołtunionych strąkach zwisały im na twarz, były jasne, ale jakby pokryte zielonym nalotem, niczym omszałe kamienie. Rzekł mi młody Ryczywolski, że owe zielone dzieci, jak je zaraz nazwaliśmy, są to zapewne ofiary wojny, które natura wykarmiła w lesie, jak to się czasem słyszało, choćby w historii o Romulusie i Remusie. Pole działania natury jest ogromne, o wiele większe niż skromne poletko człowieka. Pytał mnie raz król, gdyśmy przez step jechali od Mohylewa, gdzie na horyzoncie dymiły jeszcze popalone wsie zagarniane szybko przez las, co to jest przyroda? Odpowiedziałem mu więc według mojego przekonania, iż przyroda to jest to wszystko, co nas otacza, wyjąwszy to, co ludzkie, czyli nas samych i nasze twory. Król pomrugał wtedy oczami, jakby robił próbę naoczną, a co tam zobaczył, nie wiem, i rzekł: to jest wielkie nic. Myślę, że tak widzą świat oczy wychowanych na dworach, przyzwyczajone patrzeć na zawijasy weneckich tkanin, na wymyślne sploty kilimów tureckich, na układanki z kafli i na mozaiki. Gdy wzrok ich zostanie wystawiony na całe skomplikowanie natury, ujrzą tam tylko chaos i owo wielkie nic. Każda pożoga sprawia, że natura odbiera to, co człowiek jej zabrał, a także odważnie sięga po same istoty ludzkie, próbując przywrócić je do stanu naturalnego. Lecz patrząc na te dzieci, można by wątpić, czy jakiś raj jeszcze w naturze istnieje. Może raczej piekło. Tak były one dzikie i wymizerowane. Jego wysokość był niebywale nimi zaciekawiony. Kazał je do bagażu dołączyć, aby do Lwowa z nami dotarły i tam przebadane dokładnie zostały. Lecz w końcu z pomysłu swego zrezygnował, bo okoliczności nagle się odmieniły. Okazało się bowiem, że paluch u stopy królewskiej spuchł tak straszliwie, iż nie dało się już jego wysokości założyć butów. A i ból doświadczał go potężnie. Widziałem wzbierające krople potu na królewskiej twarzy. Ciarki przeszły mi po plecach, gdy usłyszałem, jak władca tego wielkiego państwa zaczyna jękliwie zawodzić o wyjeździe. Nie było mowy. Ułożyłem jego wysokość przy piecu i przygotowywałem kompresy. Kazałem też usunąć z izby wszystkich, którzy mogliby niepotrzebnie świadkować chorobie królewskiego majestatu. Gdy wynoszono owe nieszczęsne, złapane w lesie dzieci, powiązane jak jagnięta, jakimś cudownym sposobem dziewczynka wyrwała się służącym i rzuciła się do zbolałych stóp króla. Poczęła pocierać paluch swoimi skołtunionymi włosami. Zdumiony władca nakazał gestem, żeby jej na to pozwolić. Jego wysokość stwierdził po chwili zaskoczony wielce, że boli mniej. Po czym polecił, aby dzieci dobrze nakarmiono i odziano wreszcie jak ludzi, co też uczyniono. Wszelako kiedyśmy pakowali bagaże I kiedym ot tak niewinnie ku chłopcu wyciągnął rękę, żeby go pogłaskać po głowie, jak to się czyni z dziećmi w każdym kraju, zostałem przezeń ugryziony w nadgarstek tak mocno, że aż mi się krew puściła. Obawiając się wścieklizny jakiej, odszedłem obmyć rankę w pobliskim strumyku. I tam też, przy wodzie, na błotnistym i grząskim brzegu, stało się, żem się pośliznął fatalnie i spadając, uderzyłem całym ciałem o mostek drewniany, tak że składowane obok drewno runęło na mnie w jednej chwili. Poczułem ból straszliwy w nodze, który sprawił, żem zawył niczym zwierz. Zdążyłem jeszcze pojąć, iż nie jest dobrze, po czym zemdlałem. Gdy doszedłem do siebie klepany po twarzy przez młodego Ryczywolskiego, zobaczyłem nad sobą sufit izby we dworze, a wokół zatroskane twarze, w tym i twarz jego wysokości. Wszystkie one dziwnie były porozciągane, chwiejne, nieostre. Zrozumiałem wtedy, że mam gorączkę i że pozostawałem nieprzytomny dłuższy czas.
Na miłość boską, Davison, coś ty sobie zrobił, rzekł jego wysokość zatroskany, pochylając się nade mną. Utrefione loki jego podróżnej peruki musnęły moją pierś i miałem wrażenie, że ten delikatny dotyk też mnie zabolał. Nawet w takiej chwili nie uszło wszakże mojej uwagi, że twarz jego królewskiej mości rozpogodziła się, że krople potu z niej zniknęły i że stał przede mną w butach.
Ruszać musimy, Davison, rzekł do mnie zmartwiony.
Beze mnie?
Jęknąłem przerażony, trzęsąc się cały z bólu i strachu, że mnie tu zostawią.
Będziesz miał tu niebawem najlepszego lwowskiego medyka.
Zaszlochałem bardziej z rozpaczy niż fizycznego cierpienia. Pożegnałem się ze łzami z jego wysokością, którego orszak ruszył dalej, beze mnie. Zostawiono mi za towarzysza młodego Ryczywolskiego, czym ukojono przynajmniej część mojego bólu i powierzono nas opiece podkomorzego Hajdamowicza. Chyba ku pocieszeniu naszemu pozostawiono też we dworze zielone dzieci. Może po to, żeby zapewnić mi zajęcie jakie, zanim nie przyjedzie po mnie ratunek. Okazało się, że moja noga jest złamana podwójnie i do tego w sposób wielce pogmatwany. W jednym miejscu kość przebiła skórę i trzeba było wielkich umiejętności, żeby to złożyć. Sam sobą zająć się nie mogłem, bo zaraz mdlałem, choć słyszałem o takich, co nawet na sobie sami amputacji dokonywali. Jeszcze przed wyruszeniem król posłał przodem umyślnego z rozkazem, aby natychmiast ruszał tu najlepszy lekarz ze Lwowa. Ale przypuszczałem, że trzeba było co najmniej 2 tygodnie, by się przy mnie zjawił. Tymczasem nogę należało jak najprędzej złożyć, bo gdyby w tym wilgotnym klimacie wdała się w ranę gangrena, nigdy nie zobaczyłbym dworu francuskiego, na który tak wyrzekałem, a który teraz, w chwili krytycznej, wydał mi się centrum prawdziwego świata, rajem utraconym, najpiękniejszym z moich snów. Nie ujrzałbym też już więcej wzgórz Szkocji. Przez kilka dni sam aplikowałem sobie środki przeciw bólowi, te same, które dawałem królowi na podagrę. Ze Lwowa przybył w końcu posłaniec, ale bez lekarza, jako że ten po drodze zabity został przez jedną z band tatarskich, których na tych ziemiach grasowało mnóstwo. Posłaniec zapewnił nas, że wkrótce dojedzie jakiś inny medyk. Przyniósł nam także wieści o ślubach, które król, szczęśliwie do Lwowa dotarłszy, uroczyście złożył w lwowskiej katedrze, oddając Rzeczpospolitą pod opiekę Matce Boskiej, by chroniła kraj przed Szwedami, Moskalami, Chmielnickim,